Czwórka. Polskie Radio. Nocne czaty. Nocne czaty.
Tak, witam ponownie, Mariusz Pieśniewski przed mikrofonem. Zapraszam do rozmowy o rodzinach wielopokoleniowych, o rodzinach, które, jak zdążyliśmy udowodnić w poprzedniej godzinie z naszych rozmów, ciągle jest aktualna. Ciągle takie rodziny znajdują swoje miejsce, także w dużych miastach, chociaż tam, jak dowodzili nasi goście, coraz więcej jest tych mniejszych rodzin, tych rodzin, które dopiero się tworzą, rozbudowują, które może za jakiś czas będą wielopokoleniowymi. A w studiu witam kolejnego gościa, pana Tomasza Łysakowskiego, psychologa.
Witam.
Proszę powiedzieć, jak to jest, czy taka duża rodzina to jest rodzina, która tłamsi wolność tych jej członków? Zawsze ktoś ma coś do powiedzenia? Czy jednak jest to określona struktura, w której każdy zna swoje miejsce, każdy zna swoją wartość? Można powiedzieć, taki idealny mechanizm.
Ja przecież ani jedno, ani drugie, a przynajmniej nie można wyciągać takich wniosków daleko idących po prostu. Chodzi o to, że...
Różne są pewnie, tak?
Różne są rodziny i to, jaka będzie rodzina, zależy przede wszystkim od tego, jaka jest osobowość jej członków. To znaczy, my sobie możemy najprzeróżniejsze tutaj rzeczy mówić, natomiast kwestia jest taka, że są rodziny otwarte, są rodziny zamknięte, są rodziny, w których są osoby agresywne i te rodziny na ogół będą też pełne agresji. Są rodziny, które żyją sobie spokojnie, empatycznie. Liczebność rodziny ma znaczenie drugorzędne. Oczywiście pierwsza sprawa, jeżeli będziemy mieli rodzinę, która będzie złożona, nie wiem, z małżonków, babci albo jeszcze i dziadka i teraz jeszcze trójki dzieci, wszyscy będą ściśnięci na 60 metrach, to oczywiście możemy się spodziewać, że będzie to rodzina, w której będą wybuchały konflikty, choćby ze względu na to, że będzie ciasno. Ale teraz już przy pewnym metrażu, przy pewnym tym, jakby tutaj, tym, że nikt się nie tłoczy, nikt nikomu nie wchodzi na głowę, to te konflikty będą wybuchały tylko wtedy, kiedy ludzie będą agresywni. Jak ludzie nie będą agresywni, to nie będzie konfliktów. I tutaj jakby każda rodzina ma taki jakby wzorzec zachowywania się. No i tu mówienie o tym, że da się jakieś prawidło dla wszystkich rodzin, jest właściwie pewną demagogią.
A czy to nie jest tak, że jeśli ta rodzina wielopokoleniowa trzyma się ze sobą, to znaczy, że właśnie to jakoś to działa, jakoś te zasady, te relacje zostały wypracowane, bo gdyby tam był jakiś tyran, który wszystkich chce trzymać tą żelazną ręką, to po prostu te młode ptaszki gdzieś tam by wyfrunęły.
I tak i nie. Pamiętajmy, że my mówimy tutaj oczywiście o tym, co robią ludzie, powiedzmy, zasobni. Oczywiście ludzie zasobni mogą sobie w każdej chwili wyfrunąć z rodzinnego gniazdka, ale weźmy pod uwagę, że ciągle mamy środowiska w Polsce, których po prostu nie stać na to. Czy mieszka się z tą rodziną? Przede wszystkim dlatego, że nie bardzo jest się gdzie i za co wyprowadzić. Oczywiście tak naprawdę, nawet w sytuacji rodziny wielopokoleniowej, nawet w małym mieszkanku, dziecko, które ma około 30 czasami, ma pewne nagrody psychologiczne. Oczywiście z rodzicami się męczy, ale mama zawsze zrobi jeść i to już w tym momencie bywa pewną nagrodą psychologiczną. Dlatego sądzę, że jeżeli młodzi ludzie się nie wyprowadzają, a bywają tacy młodzi ludzie, chociaż większość się wyprowadza, to przede wszystkim właśnie ze względu na wygodę, na ten wygodny styl życia. Oczywiście w pewnym momencie ten styl życia staje się już nie do utrzymania, choćby dlatego, że czasami rodzice mówią nie, a czasami mówi dziecko. No i w tym momencie jakby przerywa się ta rodzina wielopokoleniowa, już każdy zakłada sobie własną rodzinę.
No właśnie, jakie są plusy, jakie są minusy takiego życia w stadzie, tak można to określić. Piszcie do nas na numer 70044. Witold pisze, widzicie w rodzinie tylko wartość dodatnią. No właśnie, to także pytanie od nas ze studia. Jakie są plusy, jakie są minusy? 70044. Sztuka komunikacji odkrywana z Ignacym Loyolą. Willy Lambert napisał taką książkę, bardzo optymistyczne twarze na jej okładce. Karteczka była dla Mariusza Pieśniewskiego, ale oczywiście jest to egzemplarz dla was, drodzy słuchacze. Raczej trzy egzemplarze tej książki możecie wygrać w naszym konkursie. Konkurs dotyczy właśnie świętego Ignacego Loyoli. Napiszcie do nas oczywiście odpowiedź plus wasze dane adresowe. Napiszcie, jaka łacińska sentencja Ignacego Loyoli jest najbardziej znana. Zacytujcie tę sentencję. Oczywiście nie wymagam tej sentencji w języku łacińskim. Wystarczy po polsku. Podajcie sentencję Ignacego Loyoli. Czekamy na wasze prawidłowe odpowiedzi. Wysyłajcie je na numer SMS-owy, który ciągle jest aktywny. 70044. Czekamy na wasze także opinie na tym czacie SMS-owym. Opinie dotyczące dużych rodzin, rodzin wielopokoleniowych. Jak to jest? Czy to jest tak, że rzeczywiście ten czynnik ekonomiczny, że w rodzinie łatwiej, dużej, szczególnie rodzinie, zawsze ktoś tam pomoże? Czy to jest główny czynnik przytrzymujący te osoby w takim dużym stadzie?
To znaczy tak, dwa czynniki tutaj. Pierwszy to jest czynnik ekonomiczny, który na pewno bardzo się liczy, przede wszystkim w biedniejszych rodzinach. Natomiast drugi czynnik to jest czynnik oczywiście psychologiczny, bo jak sobie popatrzymy, są osoby, które mają niski poziom samodzielności. I teraz, jeżeli taka osoba spotka się jeszcze, akurat przypadkiem będzie miała rodziców, którzy będą mieli z kolei wysoki poziom innej cechy, którą moglibyśmy nazwać opiekuńczością, no to w tym momencie może się okazać, że ta rodzina będzie sobie i w okolicach, nie wiem, 50 mieszkanie z mamą, tatą i tak dalej. Więc w tym momencie może być taki problem, że nawet jeżeli czynniki ekonomiczne pozwalają, to w tym momencie wyprowadzenie się oznaczałoby już robienie sobie samemu prania, śniadania i inne takie mało przyjemne rzeczy, które młody człowiek może jednak ciągle dostać w domu. No to w tym momencie może sobie przekalkulować, że mu się to nie opłaca. Bywają młodzi ludzie, którzy przekalkulują sobie i jednak dochodzą do wniosku, że wolność ma znacznie większą cenę w tym momencie. Natomiast bywają również ludzie, którzy nawet dobrze zarabiając dochodzą do wniosku, wolność od rodziców nie jest dla nich na tyle ważna, żeby zrezygnować z tego śniadania i z tego, że ktoś wybierze na bieżąco rzeczy.
No właśnie, nie chciałbym być utrzymywany przez swoich rodziców, napisał do nas Patryk. Wydaje mi się to upokarzające, lecz ma to na pewno swoje plusy i zalety, tak napisał Patryk. No ale zaraz, to jest tak, że tylko osoby, które jeszcze nie są w małżeństwie, nie założyły żadnego związku, trzymają się tego wspólnego stada, tej wspólnej dużej rodziny, czy także pojawia się małżonka i razem wszyscy kooperują.
Znaczy czasami, ale to tutaj przede wszystkim ekonomiczne już względy grają. Jeżeli małżonkowie w wieku 20 kilku lat mieszkają z rodzicami w wieku 50 kilku, to jednak już przede wszystkim grają rolę względy ekonomiczne. Rzadko kiedy ci małżonkowie będą z takiej własnej potrzeby jednak mieszkać, bo tu już zaczyna się uciążliwość tej sytuacji dawać we znaki. Natomiast ja bym rozgraniczył dwie rzeczy. Utrzymywanie przez rodziców i mieszkanie z rodzicami. Weźmy pod uwagę, że bardzo często młodzi ludzie są utrzymywani przez rodziców, nawet jeżeli z nimi nie mieszkają. Na przykład studenci studiujący poza miejscem zamieszkania najczęściej są jeszcze utrzymywani przez rodziców. I druga sprawa, bardzo często zdarza się, że młodzi ludzie mają już swoje prace, na których może nie zarabiają kokosów, ale wystarczy, żeby się utrzymać, a mimo to mieszkają z rodzicami, dlatego że dochodzą do takiego wniosku, że jest to wygodniejsze. Nie wiem, to są wzorce, które jak popatrzymy sobie, nie wiem, we Włoszech. Włochy były kiedyś słynne z tego, że młodzi ludzie mieli w koło 40, mieli własną karierę zawodową, ale dopóki nie ożenili się, dotyczyło to na przykład mężczyzn, to mieszkali sobie z mamą i mama zawsze oczywiście...
Mama zawsze pomoże.
Ta mama zawsze właściwie z rozkoszą tutaj cały czas się zajmowała tym synem i tam były problemy już wręcz socjologiczne z tym. Natomiast...
Do Włoch jeszcze wrócimy. Tak. Wrócimy też do słynnej Grecji, do teraz kryzysowej Grecji. Czekamy na wasze kolejne SMS-y 70044, także na odpowiedzi na nasz konkurs książkowy. Już chciałem powiedzieć, konkurs rozstrzygnięty i już witałem się z gąską, a tu nic. Jeszcze jedna książka czeka na prawidłową odpowiedź, dlatego że jedna z osób, która prawidłowo odpowiedziała, nie podała imienia i nazwiska. Jest adres, no ale do kogo wyślemy taką książkę. Także jeszcze jedno wolne miejsce dla osoby, która odpowie, poda prawidłowe hasło, które przyświecało Ignacemu Loyoli. Czekamy na prawidłową odpowiedź. Ale wśród SMS-ów jest także ciekawa opinia. Pisze do nas słuchaczka: miałam okazję zamieszkać w domu teściów, ale na szczęście tego nie zrobiłam. Wybrałam zadłużenie do końca życia na niewielkie mieszkanie, konieczność szukania niani, a wraz z tym wolność i niezależność od toksycznych ludzi, i nie żałuję. Czy to jest częste zjawisko, że wraz z wejściem w taką dużą rodzinę człowiek wchodzi w zupełnie inny świat? I takie małżeństwo nagle okazuje się, że no, zupełnie jest w innym właśnie świecie, a przez to też musi sprostać temu, tym nowym wyzwaniom. Często, tak jak tutaj pisze osoba, no, jakimś toksycznym związkom.
Nie, no tutaj dla mnie sytuacja jest jasna. My sobie zawsze musimy przekombinować, czy nam się opłaca, no bo oczywiście babcia to jest świetna instytucja i babcia z przyjemnością najczęściej, mówię, zajmują się wnukami. Ale teraz chodzi o to, że jeżeli babcia jest osobą toksyczną, nie wiem, załóżmy, że babcia miała kiedyś problem z tarczycą, który to problem sprawił, że na przykład na skutek hormonów stała się osobą wysoce konfliktogenną. No i teraz chodzi o to, że co wcale nie jest jakby błahym problemem. Albo jest rozbieżność charakterologiczna między, albo rozbieżność zainteresowań, rozbieżność nawet religii, systemu wierzeń, systemu wartości i tak dalej między babcią i w tym momencie, nie wiem, synową albo zięcią. No to może się okazać, że żyć się nie da. To znaczy dlatego, że po prostu konflikty są spore. I teraz w tym momencie jasne jest, że pojawia się naturalna tendencja do tego, żeby wybrać mieszkanie na swoim. Natomiast ja widzę troszeczkę inaczej, że bardzo często ludzie na przykład w Warszawie mieszkają, czy gdzieś tam w okolicach, pracując w Warszawie, babcie gdzieś bardzo często z daleka przyjeżdżają tylko po to, żeby zajmować się dziećmi, podczas gdy
tak
na
słyszałem.
Przykład małżonkowie pracują. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście babcia bardzo chętnie się podejmuje. Natomiast jak mówię, jeżeli mamy charaktery, tak jak na samym początku mówiłem, charaktery, jeżeli mamy charaktery ludzi, którzy się ze sobą nie zgadzają, to ci ludzie choćby, nie wiem co, choćby mieli ze sobą, nie wiem, orzut beretem mieszkać, to i tak będzie lepiej wybrać nianie z punktu widzenia tej pani, niż oddać teściowej, czy nawet ma własnej matce opiekę nad dzieckiem, jeżeli się uważa, że będzie to bardzo zły wpływ na dziecko na przykład, albo że bardzo zły będzie kontakt, albo że będą później konflikty i roszczenia ze strony tej matki albo teściowej.
Ale takie współistnienie jest możliwe.
A jest możliwe, tylko jak mówię, trzeba się dograć komunikacyjnie jakby, ale również charakterologicznie. Jakby pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Jeżeli ja nie trawię ani mojej teściowej, ani jej systemu wartości, to tak naprawdę powstaje konflikt. I teraz konflikty rozwiązuje się na szereg różnych sposobów. Można te konflikty rozwiązywać walką. Teściowa walczy, synowa walczy, pobiją się, albo przynajmniej przestaną odzywać. Można na przykład unikaniem. To znaczy, że ja niby z mamusią chętnie się spotkam w Boże Narodzenie, ale poza tym niespecjalnie będziemy się odwiedzać i tak dalej, więc teraz strategię, jaką wybierzemy sobie do tego, żeby konflikt rozwiązać, no to tutaj mamy różne opcje, ale powstaje taki problem, że najczęściej będzie wybierane to unikanie, bo jest najmniej obciążające psychologicznie, więc w tym momencie wycofać się z tego, uciec jakby z tego domu, jest, jeżeli tylko mamy wystarczająco dużo pieniędzy albo kredyt, który możemy wziąć, no to jest na tyle proste, że ludzie to robią.
W dziadkach tkwi siła, tak napisał do nas Patryk. Jak to jest w rodzinie wielopokoleniowej, jak to jest w innych typach rodzin, piszcie do nas na numer 70044. Mamy jeszcze jeden SMS. Patryk: na pewno wielu rodziców cieszy się, że są przy nich ich dzieci. Wielu rodziców przecież oczekuje pomocy na starość, przecież trzeba im jakoś pomóc, szczególnie w dobie kryzysu. Tak napisał Patryk. Rozumiem, że to jeszcze wciąż nie jest polski trend, że rodzice, którzy nie radzą sobie, są wysyłani do tych sanatoriów dla osób starszych, czy brzydko mówiąc, domów starości.
Znaczy, to nie do końca tak. To znaczy, u nas w ogóle nie przyjęło się, że ludzie w ogóle kończą życie na przykład w miejscach do tego przeznaczonych, czyli nie hospicja, czy inne te. Ludzie bardzo często nawet, nie wiem, sam niedawno miałem śmierć w rodzinie, śmierć babci i to było tak, że rodzice wielokrotnie proponowali, nawet brali babcię do siebie, ale babcia do swojego domu chciała za wszelką cenę do końca mieszkać w swoim domu, w którym mieszkała bardzo, bardzo długo. No i kończyło się to oczywiście tym, że po jakimś czasie trzeba by ją było odwodzić, w końcu wylądowała w szpitalu. Natomiast była to taka reakcja zupełnie jakby u nas ludzie starsi bardzo często są przyzwyczajeni do tego, że żyją na swoim. I w Polsce nie ma takiego myślenia, że ja pójdę sobie do domu starców. Jest takie myślenie, że ja dopóki wyciągnę, będę żyła, czy żył, tutaj bardzo często z rodzicami, z dziećmi być może,
a może
ale
właśnie
jednak
to jest,
na swoim.
A może to jest właśnie nie niezależność, tylko taka więź rodzinna, przyzwyczajenie do tej rodziny, no i takie oczekiwanie, że ja ci pomogłam przy wychowywaniu tych wnucząt, a ty mi pomożesz, kiedy ja nie będę mogła chodzić.
Tak, ale pamiętajmy, że stosunkami rodzinnymi rządzi psychologia ewolucyjna, jak to się ładnie nazywa, a nie psychologia społeczna albo psychologia wzajemności. Otóż już dawno, od dawna wiadomo, że tutaj inwestycje nie są symetryczne. Rodzice więcej inwestują w dzieci, niż dzieci później inwestują w swoich rodziców, że dzieci później inwestują we własne dzieci. I to tak przebiega, dlatego że geny, kiedy ewoluowaliśmy, wymuszały taką ewolucję. Nie chodziło o to, żeby utrzymywać starych rodziców, tylko o to, żeby dalej rozprzestrzeniać własne geny, czyli inwestować we własne dzieci. I teraz rodzice,
to straszne.
Straszne. Tak mniej więcej wygląda psychologia ludzka. Przecież starsi rodzice bardzo często wręcz sami deklarują, czy starsi dziadkowie, ja już jestem stara, będę wam tylko ciężarem, ja już chcę umierać. To jest bardzo często takie zachowanie, gdzie cała rodzina powstrzymuje, tutaj zaklina, że należy iść do szpitala, należy się leczyć, pójść na operację. Natomiast ja sam, ponieważ mam jeszcze żyjących dziadków, którzy już są w okolicach 90, to sam czasami obserwuje. Dziadek, który miał pójść na operację za kilka tysięcy, rodzice dali. Jakby w tym momencie dzieci nie ma problemu z pieniędzmi. Dziadek totalny opór i naprawdę trzeba było bardzo przekonywać, bo dla dziadka to już jest wydatek, gdzie on czuje, że nie, bo on i tak za rok umrze, to on zupełnie jakby nie chce tej operacji. No i to oczywiście pojawia się taki problem psychologiczny, gdzie jakby ci starsi ludzie, oni mają takie poczucie, że skoro już mają wnuków, to teraz to wnuki mają być tym ogniskiem inwestycji. I to jest coś, co psychologicznie jest absolutnie zrozumiałe na gruncie psychologii ewolucyjnej, ale bardzo często jakby my w Polsce jeszcze nie bardzo potrafimy sobie z tym radzić. A ci starsi ludzie u nas właśnie według tego paradygmatu działają. W Ameryce staruszek już sobie powie, mi się coś od życia należy, ja sobie za tę emeryturę kupię dom na Florydzie, a u nas ten sam staruszek swoją emeryturę przeznaczy na to, żeby ulżyć dziecku, które spłaca jakiś duży kredyt.
Emerytura. No, może nie ruszajmy tego tematu. Polskie emerytury to byłby bardzo trudny temat, szczególnie o tej porze. Czekamy na kolejne wasze SMS-y 70044. Czy wy czerpiecie doświadczenie od swoich rodziców, dziadków, po prostu od swojej najbliższej, być może dużej rodziny? 70044. Konkurs rozstrzygnięty, książki Sztuka Komunikacji wędrują do Danuty z Rypina, do Rafała z Krakowa i do Pawła z Łodzi. Prawidłowa odpowiedź to sentencja, dewiza Ignacego Loyoli, to na większą chwałę Bożą. Gratuluję serdecznie, wkrótce te książki do was dotrą, a my wracamy do tematu, a także do waszych opinii na temat tego, czy warto czerpać wiedzę, doświadczenie od członków rodziny. Mateusz pisze na Facebooku, z doświadczenia członków rodziny niekoniecznie. Zaraz kolejne, tyle tych opinii. Agnieszka, uwielbiam opowiadania z lat dzieciństwa i młodości naszych dziadków, przecież nie tak dawno, a fascynująco inne. Emilia, nie. Doświadczenia mojej rodziny są powielane z pokolenia na pokolenia. tudzież zasłyszanych głupstw na plotkach, co sprawia, że ich rady są nie tylko nietrafione, ale często wydają się po prostu głupie. Pisze też Rafał do nas, po prostu nie. Nie po to człowiek zakłada swoją rodzinę, żeby słuchać rad babci i teściowej. To jest taki trend, że młodzi wolą nie słuchać, czy to jest może tak, że nie słuchają, aż w końcu przechodzą takie chwile, że po prostu warto posłuchać.
Nie. Podzielmy dwie, w ogóle rady życiowe na dwie kategorie. I niestety, jak pomieszamy, to nam nic nie wyjdzie. Natomiast chodzi o to, że pierwsza kategoria to są rady dotyczące, nie wiem, na przykład opieki nad świeżo urodzonym dzieckiem. No i teraz możemy się stwierdzić, że prawdopodobnie te rady mogą być nawet przez matki, jak babcia coś mówi, czy tutaj jak mama po prostu tej młodej mamy coś mówi, to rzeczywiście to mogą być rady, bo to jest pewne doświadczenie i bardzo często to są rady trafne. Chodzi o to, że jednak większość rad rodziców to są rady, które nie mają takiego wymiaru praktycznego, natomiast to są bardziej takie rady już szerzej życiowe. I teraz okazuje się, że za ich czasów oczywiście to życie troszeczkę inaczej wyglądało. I teraz jasne jest, że na przykład moi rodzice, dla nich rady życiowe to są głównie takie, że po pierwsze za mało jem, bo zwykle jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, to od razu jest, jak ty schudłeś, i teraz i przez kilka dni po prostu jest dużo...
Tuczenie.
Tak, jest tuczenie. No i teraz chodzi o to, że w ich świecie, w świecie, w którym oni byli młodzi, jedzenie było dobrem, które no, można było dostać odstając swoje w kolejkach. Były niedobory żywieniowe. Już nie mówię o świecie mojej babci, która młodość spędziła w czasie II wojny światowej, gdzie w ogóle jak dla niej po prostu w dzieciństwie kawałek kiełbasy to było coś, co no rozumiem.
No dobrze. No. Jak,
i teraz tutaj jak się, rady życiowe
jak
są
się odnaleźć w takiej
absurdalne.
Sytuacji, no to rozumiem, że się wszystko zmieniło. Ale na przykład jak sobie poradzić w kryzysach sercowych na przykład.
Ale w kryzysach sercowych też nam babcia niewiele pomoże, bo w jej świecie, nie wiem, moi dziadkowie dorastali w świecie, w którym przez całe życie do pewnego momentu oczywiście, w tych miejscowościach widziało się setkę osób, powiedzmy, i z tymi są setką osób człowiek utrzymywał kontakty.
Ale nie przesadza pan przecież mężczyźni, na przykład dziadek nieraz tak dobrze potrafi powiedzieć, jaka jest prawdziwa natura kobiety. No,
ale to można i na małe próbie dojść. Natomiast chodzi o to, że my dzisiaj z tą setką osób, to my się kontaktujemy rano, logując się na Facebooka i widzimy te setkę osób, powiedzmy, które są tylko z naszych znajomych zalogowane. My się kontaktujemy z wielokrotnie większą ilością osób. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, dzisiaj ludzie spotykają się na różnego rodzaju Facebookach, fotkach, naszych klasach, czy
dobrze,
innych tych...
Straszne, jeżeli... muszę panu przerwać.
No właśnie.
Facebook zamiast rodziny. Co wy o tym sądzicie? Piszcie nie tylko na Facebooku, ale także na nasz SMS-owy czat 70044. Rodzina wielopokoleniowa przegrywa z internetem? Czy rodziny wielopokoleniowe to już przeszłość? Mój gość, pan Tomasz Łysakowski, chyba powoli zmierza ku temu stwierdzeniu.
Nie. Tutaj zaraz ja bym chciał być bardzo ostrożny. Rodziny pokoleniowe będą istnieć tak długo, jak będą istnieć rodziny. Od czasu do czasu po prostu ludzie będą wygodni. Ludzie nie będą chcieli, dopóki nie zostaną zmuszeni, niektórzy przynajmniej, zakładać tych własnych rodzin. Oczywiście w tym momencie, czy usamodzielniać się, bo to nie zawsze łączy się z zakładaniem rodziny, czyli po prostu wyprowadzać od rodziców. I dopóki tacy ludzie będą istnieć, a nic nie wskazuje na to, żeby nagle przestali pewnego dnia istnieć, dopóty będą rodziny wielopokoleniowe. Natomiast powoli będzie się od tego odchodzić. Dlaczego? Bo zmieniają się wzorce kulturowe. Pamiętajmy, że nawet kryzys tego specjalnie nie zatrzymał. Kiedyś nie tylko z powodów ekonomicznych, ale Polska była bardziej bliska takim krajom, nie wiem, jak na przykład kraje śródziemnomorskie, czyli tak zwane kraje kolektywistyczne, powiedzielibyśmy. W tych krajach kolektywnych więzi rodzinne są bardzo mocne i w tym momencie...
Jest familia, która się wspiera.
Tak. I w tym momencie mieszka się też jak najdłużej, a nawet jak się wyprowadza człowiek, to cały czas utrzymuje te kontakty bardzo bliskie. Natomiast zobaczmy sobie, jak to działa w Ameryce. W Ameryce do niedawna, bo kryzys tutaj troszeczkę zmienił, ale to zaraz powiem dlaczego, był taki model. Mamy osobę, która jest młoda i ona podejmuje pracę i wyprowadza się od rodziców, albo idzie na studia, zwykle do innego miasta i wyprowadza się w tym momencie od rodziców. Nawet w tym samym mieście mieszka już na kampusie, po czym kończy studia i już się nie wprowadza do rodziców, tylko po skończeniu skończonych studiach, mieszka już sama.
No dobrze, ale żeby pokonać, ja wiem, że PKP u nas działa, jak niektórzy mówią, coraz gorzej i tak dalej, ale odległość między jednym stanem w USA a drugim jest na pewno o wiele większa niż jednym województwem w Polsce, tak, a drugim.
No to zależy, ale to było tak, że, no nie wiem, ktoś mógł dalej mieszkać w stanie Nowy Jork, czy nawet, nie wiem, są partie stan Nowy Jork, gdzie bliżej jest do New Jersey, na przykład niż z Nowego Jorku, niż do reszty Nowego Jorku, prawda, stanu, nie miasta. Natomiast kwestia jest tego, że jak patrzymy sobie na zachowania, tutaj nie chodzi o odległość, nie tylko, chodzi o to, że kraj skandynawski, na przykład Dania, jest małym krajem, znacznie mniejszym od Polski, a wzorce zachowań czy Holandia mają podobne do Stanów Zjednoczonych, prawda? Natomiast, nie wiem, kraje takie jak Włochy, czy Grecja, Hiszpania, czy nawet, nie wiem, Brazylia jest wielkim krajem, a wzorce zachowania będą te południowe, prawda? Tu nie chodzi o wielkość kraju.
Tutaj rozumiem, że my przechodzimy od tych wzorców południowych ku tym amerykańskim.
Myśmy mieli takie wzorce bardziej kolektywistyczne. W Chinach też panowały do niedawna wzorce kolektywistyczne. Natomiast powoli troszeczkę na zasadzie ekspansji wzrasta poziom indywidualizmu i tam, gdzie wzrasta poziom indywidualizmu wśród młodych ludzi, tam maleje tendencja do tego, żeby mieszkać z rodzicami. To jest jakby, w Ameryce z kolei się od tego odchodzi, ale to kryzys zmusił, że kiedyś ten model był wspierany, jakby go... Chodzi o to, że całe różnym koncernom też zależało, żeby ci młodzi ludzie kupowali te mieszkania, bo w tym momencie brali kredyty, bo w tym momencie napędzało to koniunkturę. Teraz mieszkania niby staniały, ale wiadomo, z czym się łączy branie kredytów, więc jakby młodzi nie mają tyle pracy, a przynajmniej nie jest to praca aż tak dobrze płatna, no więc są zmuszeni, i to jest już ewenement, wracać z zakończonych studiów do domu. I to jest coś, o czym się teraz w Ameryce mówi, że nagle pojawiło się pokolenie, które wraca do rodziców, i to jest nowa rzecz w Ameryce.
To wszystko się zmienia w Polsce także. Miejmy nadzieję, że wszystko z wszystkiego będziecie potrafili wyciągnąć to dobre, bez względu na to, czy zostajecie w dużym gnieździe rodzinnym, czy idziecie na swoje. Chyba warto jednak podtrzymywać te kontakty rodzinne na różnym poziomie i wyciągać z tego coś dobrego.
Jeżeli one są dobre dla nas, pamiętajmy.
Ale zawsze można się starać o tym.
Zawsze. Duża część tego należy również do nas. To my tutaj mamy duże pole manewru.
No właśnie, ci, którzy są aktywni, na tym pewnie wygrywają, szczególnie w czasach kryzysu. Co będzie z wami, z waszymi rodzinami? No, musimy kończyć naszą dyskusję. Wiele było bardzo pozytywnych i także bardzo krytycznych komentarzy dotyczących wielopokoleniowych rodzin. Każdy może wybierać, każdy może kreować swoje życie na swój sposób. Miejmy nadzieję, że wyciągniecie coś z tego dobrego z naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Panu Tomaszowi Łysakowskiemu, psychologowi. Do usłyszenia, do zobaczenia, mówi Mariusz Pieśniewski.